Niskobudżetowy film blokowany przez Disneya do kin trafił dopiero po 5 latach zmagań. Czy powodem jest fakt, że porusza zamilczany, przerażający temat handlu dziećmi i pedofilii? Okazuje się, że na świecie jest obecnie najwięcej niewolników w dziejach ludzkości. Obraz z Jimem Caviezelem w roli głównej stał się kinowym hitem. Czy naprawdę warto wybrać się do kina? Czy jest on też dla osób wrażliwych na przemoc? I co w Sound of Freedom ma wspólnego z końcem świata? To jest program Kontrkultura, Eunika Żuk. Zapraszam. Witamy serdecznie dzisiaj w trochę innej formie, bo na żywo, bez cięć, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
To ja od razu przedstawię swoją żonę, twoją mamę, Marzenę Chojecką.
Witamy serdecznie, również redaktorka telewizji Idź Pod Prąd. Byliśmy w takim gronie, trochę szerszym, jeszcze mój mąż Szymon Żuk, który dzisiaj nie mógł wystąpić. Byliśmy w kinie na Sound of Freedom.
Na wasze zaproszenie, bo sami to byśmy chyba nie poszli.
Zostaliśmy wyciągnięci.
Bardzo dobrze.
I
ciekawe, czy też państwo dadzą się wyciągnąć na Sound of Freedom. To też będzie zależeć od tego, co powiemy, myślę, ale może zanim powiemy o fabule, stricte o fabule filmu Dźwięk Wolności, powiedzmy o tym, co się działo przed premierą tego filmu, bo dużo się działo i dlatego jest on politycznie już uwarunkowany. Obraz Alejandro Monteverde, on został ukończony już w 2018 roku i miał być wypuszczony w ramach 20th Century Fox, tej wytwórni, ale kiedy ona przyszła do Disneya, Disney stwierdził, że ten obraz odkładamy na półkę. I w tym momencie pytanie do was, dlaczego waszym zdaniem były takie trudności z wypuszczeniem tego filmu do kin? Co przeszkadzało Disneyowi?
Oprócz tych trudności, o których mówisz, no, odpowiedź na to jest oczywista i ona troszeczkę na koniec w filmie pada w takim troszeczkę tym podskrypcie, na który też zapraszamy. Film się kończy oczywiście napisami, ale pojawia się napis, że za 2 minuty coś ważnego, także zachęcam, żeby poczekać. Naprawdę warto poczekać te 2 minuty i tam jest jeszcze troszeczkę więcej o tych kłopotach. No, myślę, że lobby pedofilskie przeciwdziałało, żeby ten film powstał. Tutaj pada, że wśród tych klientów to są najbogatsi prezesi różnych jakichś firm, tacy ludzie no, o milionowych portfelach, czyli też o wielkiej władzy i wpływach. Dodatkowo został rozprzestrzeniony taka troszkę plotka, jak gdyby, czy informacja, że to jest film taki katolicki. Nie? Jak
tak,
ja słyszę,
tak
że film katolicki, no to myślę, że będzie jakiś nudny, jakiś taki tam religijny, taki tam jeszcze jakieś bałwochwalstwa elementy będą. Absolutnie nieprawda. To nie jest film katolicki w tym złym znaczeniu tego słowa.
Czy ty odebrałaś ten film jako film katolicki?
Nie, nie. W ogóle nie. Tam pada bodajże raz albo dwa werset z Biblii.
To nie ma nic
wspólnego. Ale no właśnie, ale może ktoś myśli, że to jest właśnie Biblia katolicka.
Nie, to raczej tu widać wpływ protestantyzmu. To protestancka Ameryka zaczyna walkę z tym procederem, chociaż trzeba też przyznać, że najwięcej bogatych ludzi i klientów, no to ze Stanów Zjednoczonych. Ale to porządek prawny, policja, służby Stanów Zjednoczonych i później Kongres jeszcze się do tego włącza, rozpoczynają walkę z tym procesem. Nie ma żadnych różańców, żadnych jakichś modłów, czy tego typu rzeczy, także tych rzeczy się tam nie spodziewajcie. Nie ma żadnych tego typu jakichś dłużyzm, nudów, czy takich rzeczy, które by były dla chrześcijanina biblijnego w jakiś sposób niestrawne.
Przypomnijmy, my jesteśmy protestantami, to akurat w kontekście tego filmu jest ważne, dlatego tak mówimy, że nie jest to film religijny, że ten zarzut, absolutnie, że to jest film katolicki, religijny, odpada. O czym jest ten film? On opowiada historię agenta Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tima Ballarda. Jest to historia prawdziwa i on walczy z handlarzami dziećmi, z pedofilami. W tym celu też zakłada organizację Operation Underground Railway. On właśnie, żeby walczyć, lepiej walczyć z handlem dziećmi, opuszcza Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zaczyna działać, można powiedzieć, w Kolumbii na własną rękę.
No tu jeszcze wielka zasługa dla takiej nieobecnej, wielkiej, ale nieobecnej, czyli żony tego głównego bohatera. Ona się kilka razy pokazuje, ale to ona go zmotywowała, to ona się zgodziła, żeby podjął ryzyko, to ona się zgodziła przyjąć rozłąkę.
No tak, ale tutaj, że tak powiem, bohaterka filmowa jest płytka, nie widać tam żadnych emocji po niej. Ja akurat tej bohaterki no, w ogóle nie odebrałam w jakiś taki prawdziwy sposób.
Może tam aktorkę słabo znaczy,
aktorka
dobrali,
nie, aktorka jest akurat dobra, ale rzeczywiście jakoś scenariuszowo.
Może scenariuszu nie było.
Dobrze, no to powiedzieliśmy trochę o tej politycznej wersji. Jeszcze tutaj politycy się jakby zabrali głos. Donald Trump powiedział, że trzeba iść na ten film, czyli prawica amerykańska jakby wywoła go na sztandary, a z drugiej strony lewica no, krytykuje go, że to jest słaby film, że to jest właśnie taki film, można powiedzieć, klasy B, film akcji. I z tym nie do końca też trudno się nie zgodzić. Ja przynajmniej odebrałam ten film, rzeczywiście przesłanie jest piękne i temat jest bardzo ważny. Ale czy ten film jest dobry warsztatowo? Marzena Chojecka.
Ja też miałam takie wątpliwości, jeśli chodzi o te akcje, prawda, w filmie, to znaczy tam jakiś pościg. Wydawało mi się, że one są takie bardzo skrótowe, chociaż mi to akurat nie przeszkadza, bo ja niespecjalnie uwielbiam takie sceny. Ale rzeczywiście na przykład łatwość, jak on się dostał tam powiedzmy, znaczy myślałam, że to będzie, ci przestępcy będą mieli większą na przykład obstawę, że to bardzo trudno dotrzeć tak do tych głównych właśnie mafiozów.
Ale trochę schematycznie.
Tak, troszkę schematycznie, ale w zasadzie to nie jest ważne w tym filmie, bo chodzi o sedno, prawda, o temat najważniejszy, ale inne sceny z kolei bardzo mi się podobały, właśnie takie w cudzysłowie dłużyzny, które były takimi momentami bez muzyki, zatrzymaniem kadru i na przykład zbliżeniem na oko czy na twarz i tam malowały się właśnie te uczucia takie głębokie, prawda? To dla mnie był plus akurat.
Ja przypomnę, Marzena Chojecka jest reżyserką filmów dokumentalnych. I rzeczywiście...
Będziemy na festiwalu w Gdyni. Mamy.
Tak, NNW w Gdyni 27-30 września.
Ale wróćmy do tej jakości i tak dalej. Poprzedni film, jaki oglądaliśmy też razem, to było Mission Impossible 9, zdaje się.
Dead Reckoning.
Tak, no to tam, jeśli by porównanie zastosować, no to tam w kółko te różne pościgi, takie, śmakie i owakie. A tu ja się cieszę, kiedy nie muszę czasu tracić na oglądanie tego typu wyreżyserowanych i nieprawdziwych i tam z efektami specjalnymi scen, bo mnie interesuje historia, a nie oglądanie jakichś łubu-dubu prezes klubu.
No tak, ale tutaj też mnie najbardziej interesuje w filmie historia, a tutaj wydaje mi się, że ta historia była zbyt taka właśnie schematyczna.
Tak jakby taka ktoś bajkę opowiadał. Tak. Coś w tym jest, że jednak zbyt schematyczne sceny
nie było zaskoczeń w filmie.
Powodują, że to jest, wydaje nam się, trochę nierzeczywiste, takie trochę bajkowe, prawda?
Akcja też nie była właśnie rozwinięta, była trochę przewidywalna.
No troszeczkę bym się nie zgodził, bo to oczywiście nie będę spoilerował, ale już wydaje się, że wszystko zmierza tego, a tu jak zwykle nie do końca jest.
No, oczywiście są
także
pewne
są
zwroty akcji.
Elementy suspensu. Także tu bym się nie zgodził, że to taki płaski ten film. Mnie interesowało, że to jest historia prawdziwa. Że to jest
wielki walor.
To się rzeczywiście wydarzyło.
To może właśnie pytanie, największa wada i największa zaleta tego filmu?
No to wadę już omówiłaś, a zaleta daje powera. daje nadzieję. No po to idę do kina, nie żeby się jeszcze bardziej zdołować. Choć temat ciężki, wydawało mi się, że wyjdę z jakimiś mrocznymi obrazami, nie wiadomo z czym, to jest tak dobrze pokazane, żeby, co trzeba się domyślić, to się człowiek domyśli, ale żeby nie epatować i żeby to nam nie zostawało w głowie. Także nawet z nastolatkami, późniejszymi, takimi większymi nastolatkami. Nie, no ja mówię takich 18, 17, jak już...
ta podświadomość zaczyna
nie,
działać.
Nie, ale jak wiedzą, jak ten świat jest zbudowany, mówię, jak, bo to wiecie, dzisiaj w dobie internetu, no to mówienie, że nastolatki nie wiedzą, jak ten świat jest zbudowany. Rzeczywiście, no temat jest ciężki i zaczyna się właśnie od tego kontaktu z tym pedofilem, z jego chorą psychiką, nie? No to jest trochę ciężkie. To może rzeczywiście tak, powiedzmy 18+. Ale ten film daje nadzieję, wychodzi człowiek podniesiony na duchu. Chociaż z pewnym znakiem zapytania, ale to jeszcze za chwilę.
To wrócimy. Największa wada, największa zaleta tego filmu?
No, wada to już rzeczywiście, mówiłam o tych scenach, a zaleta to dla mnie, oprócz oczywiście podjęcia tego tematu ciężkiego, ale no, bardzo ważnego, prawda, o którym mało się wie i mało się zna tą skalę, wielką skalę tych przestępstw. Dla mnie to było właśnie taka motywacja tego głównego bohatera do tego, żeby zrobić te rzeczy niemożliwe, żeby dokończyć dzieło, dokończyć misję. I tak przez film w ciągu właśnie były kilka scen takich dialogów, w jaki sposób też on zagrzewał swoich tam innych policjantów, powiedzmy, których spotkał i którzy pomagali mu w tej misji, w tej akcji, do tego, żeby mieć determinację. Wyobraź sobie, że to jest twoja córka, prawda? I ta osobista motywacja, którą on miał w sobie i też podawał innym, powodowała, że ci ludzie się decydowali walczyć do końca i podejmować ryzyko utraty życia, prawda, jest narażenia taka, życia.
Symbolicznie pojawia się rzeka. Ona nie spoileruję mówiąc o tym. Ona pokazuje, że już, że to jest koniec, że to jest kres naszych możliwości. I wszyscy mówią nie, a okazuje się, że właśnie pokonanie tej rzeki, pójście dalej do przysłowiowej ziemi obiecanej, nie? Biblijnie szukając odniesienia, to jest dopiero rozwiązanie. To tam jest wolność, to tam jest znalezienie tego, czego szukamy. Także to tak jakby chcieć poetycko podejść do tematu. Dla mnie bardzo ciekawym wątkiem jeszcze była motywacja bohaterów. Dlaczego oni to robią?
No to jest duchowy wymiar tego filmu. Mówiliśmy, ale że on jak... nie jest religijny, ale jest, tak, ma wymiar duchowy.
Ale jak pięknie pokazane jest to. Tu wiecie, człowiek pali cygaro, pije, jak nie wiem, tam czy piwo, czy jakieś tam whisky.
Czy whisky.
Bo to tam różnie, raz to pewnie i to, i miesza, i tak dalej. I on opowiada o pewnym swoim przeżyciu, które tego handlarza narkotyków, człowieka z dna, który musiał i wyrok przejść, odsiedzieć bardzo duży za pracę dla kartelu, niewinne wydawałoby się doświadczenie, mało znaczące paznokcie, tak tylko powiem. Nie? Zobaczył paznokcie i to go rozbiło do tego stopnia, że był gotowy już skończyć ze swoim życiem, ale wtedy od tego momentu zaczął żyć sensownie, ten gangster i bandzior i człowiek z dna. Także to jest tak pięknie nawrócenie człowieka pokazane, że żaden taki film religijno-chrześcijański czy jakiś, no by się nie powstydził, chociaż tu w ogóle nie ma tego elementu.
Ta postać rzeczywiście tego gangstera jest chyba najciekawszą postacią. Nie Tim Ballard, nie Jim Caviezel, ale właśnie postać gangstera, ale też nie będziemy za wiele Państwu spoilerować. Jeśli chodzi o mnie, to największą wadą to właśnie to, że moim zdaniem twórcy za bardzo postawili na ten przekaz, temat i właśnie, żeby jak najwięcej pokazać, w sensie jakim strasznym procederem, przestępstwem jest pedofilia i handel dziećmi, a za mało właśnie na tą historię. Mi trochę zabrakło właśnie scenariuszowych takich momentów, które nas wciągną do historii i nie będziemy mogli właśnie, nie będziemy wiedzieli, co się będzie działo za chwilę, a nie, że mi ciągle w głowie pojawiały się następne obrazy, co będzie teraz i rzeczywiście one się pojawiały, że trochę było za mało.
Przewidywalne.
Za mało było właśnie tych zaskoczeń, ale też ten taki patos, trochę za wiele tego patosu.
Ja bym nie nazwał tego patosem. Moim zdaniem główny
bohater też trochę według mnie nie zagrał. No Jim Caviezel jest takim specyficznym aktorem i tu myślę, że zagrał trochę podobnie jak na przykład w Pasji, że to jest...
Taki koturnowe.
Nie było to, właśnie to nie jest jakby moja bajka, czy ale rzeczywiście...
Mi się podobało to, że chcieli pokazać autorzy tego filmu wewnętrzne rozterki czy trud tych ludzi, którzy walczą z pedofilami. Tam jest jedna ze scen, mówi, moja praca polega na tym, że ja muszę to wszystko oglądać. I później on z szefem rozmawiając mówi, to mnie rozwala. Już psycha mi siada, nie? To jest właśnie, że kiedy łapiesz jakichś złodziei, morderców, bandytów, a kiedy łapiesz tego rodzaju ludzi i musisz zbierać dowody na tego rodzaju przestępstwa, to żaden człowiek tego nie jest w stanie wytrzymać. Mhm. I dla ciebie może to jest patos, a dla mnie to było bardzo cenne w tym filmie.
No właśnie, tutaj to już są odczucia, także...
Myślę, że te sceny nie były właśnie przegadane. Na pewno to nie był film taki dydaktyzujący czy dydaktyczny. Nie był przegadany. Długie były te sceny, rzeczywiście takie niekiedy, tak jak mówiłam, takie zatrzymania akcji i takie pokazanie twarzy i tych emocji, które pod skórą buzują, ale to nie było przegadane. Myślę, że to było dla mnie też okej.
Jeszcze przejdźmy do tego, jak ten film został odebrany, bo rzeczywiście stał się hitem, a przypomnijmy, że on jest filmem niskobudżetowym. I też druga sprawa, że dzięki temu, że uwaga, 6678 osób wsparło tę produkcję Sound of Freedom w serwisie crowdfundingowym na kwotę, uwaga, $5 milionów, autorzy filmu mogli wykorzystać to do marketingu i też poinformowali producenci, że dzięki temu, że on tak dużo zarobił w Stanach Zjednoczonych i teraz na świecie.
Więcej niż te kasowe
produkcje. Tak, to wszystkie osoby, które wpłaciły pieniądze z okazji zbiórki, zostały spłacone w 120%, także on się zwrócił. Dlaczego myślicie, że skąd ten sukces kasowy filmu Sound of Freedom?
Myślę, że ludzie potrzebują autentyczności, prawdy i dotykania właśnie takich najważniejszych tematów. Tak troszeczkę nieskromnie, no powiem, że nasza telewizja, zobaczcie, no już 7 lat temu zaczęła właśnie w ten sposób. Nie mieliśmy nic, powiedzieliśmy, słuchajcie, damy wam próbkę tego, co możemy zaprezentować i jak się to wam podoba, to nas wesprzyjcie, będziemy się rozwijać. No widzicie już teraz, gdzie jesteśmy. Także cieszę się, że tutaj już nie wielkie firmy, nie koncerny, nie nawet rządy, tylko...
Chociaż Mel Gibson pojawia się, jest...
Mel Gibson, tak, to jest wielkie nazwisko.
Jest producentem wykonawczym, pomagał Jimowi Caviezelowi.
Ale zobaczcie,
Lewica
że...
zarzuca właśnie temu duetowi, że oni tak zrobili ten film jako wyklęty, że on jest właśnie taki niezależny i tak dalej.
Mogą krytykować,
I dlatego też ludzie poszli na ten film.
Rzeczywiście w środowiskach trzeba powiedzieć skrajnej lewicy, takich skrajnych jakichś, no bardzo dziwnych ludzi, pojawiają się postulaty legalizacji pedofilii, a ten film pokazuje, czym to jest. I myślę, że każdy, kto go obejrzy, to już nie będzie słuchał jakichś opowieści Conan Bandita czy innego, że tam fajnie jest macać dzieci w przedszkolu, no bo on takie rzeczy opowiada, tamten jeden z polityków Unii Europejskiej, nie? Także stąd ten opór, o czym mówiliśmy zresztą na początku.
Myślę też, że ten temat krzywdy dzieci jest po prostu bezdyskusyjny, no praktycznie. Myślę, że jednostki, może nie jednostki, ale dla każdego to jest po prostu ewidentna krzywda i każdy może się pod tym filmem podpisać, nie? Że to jest dobrze, że on powstał i mówi o tym.
A czy osoby o takiej wysokiej wrażliwości twoim zdaniem mogą iść na ten film, czy później jednak on za głęboko będzie w ich psychice?
Trudno mi powiedzieć, ale ja na przykład jak usłyszałam takie opinie o tym filmie jeszcze przed tym, jak poszliśmy na seans, no to myślałam, że to jest taki, ludzie mówili, nie, to jest chyba obrzydliwy film, to jest taki straszny, to cię zdołuje do końca dnia. Ale tak jak mówiliście, to nie dołuje. Na pewno to jest straszny temat, ale jest nadzieja zwycięstwa po prostu nad tym wszystkim.
Jeszcze raz, tam nie ma żadnych scen.
Tak, nie ma scen, tak,
tam
tak.
Nie ma drastycznych.
Wystarczy,
nie,
mamy wyobraźnię i nie trzeba tego wszystkiego tak no, kawa takie, na ławę tak, pokazywać.
Nie do powiedzenia.
Także nie zostaną wam jakieś koszmary po obejrzeniu tego filmu.
I to też jest wielka zaleta, prawda?
Tak, tak, filmu. To jest ogromna zaleta. Ja myślałem, że będę musiał gdzieś zamykać oczy, odwracać, że wyjdę z kina właśnie z jakimiś koszmarami. Nic z tych rzeczy. Absolutnie z naprawdę wielką maestrią jest to pokazane.
To jest prawda, że rzeczywiście on jest mocny, on czasami jest taki męczący nawet do oglądania, trudny, szczególnie na początku, ale rzeczywiście nie ma jakiegoś przesytu, nie ma takiego epatowania zbędnego.
A jeszcze na początku mówiłem o tym znaku zapytania, że no, wychodzisz z kina z nadzieją, z chęcią walki, z tym świadomością, tam jest zresztą taki apel obywatelski, bardzo mi się podobał, że no, jesteśmy społeczeństwem, razem możemy coś zrobić dobrego, nawet ludzie w kinie tworzą pewną społeczność, wspólnotę, oglądając ten film, także to są wielkie takie socjologiczno-duchowe plusy, ale ten film zaczyna się, że jak nasz świat upadł. Gdzie nasz świat jest? I później to, co powiedziałeś na początku. Jest dzisiaj na świecie najwięcej niewolników w historii. No jak to możliwe?
Jest to biznes wart 150 miliardów dolarów.
A to tam już ile wart nie tego? Najwięcej niewolników w historii i z tego jeszcze ogromny rynek dzieci.
Tak.
Przecież mamy ONZ, przecież mamy i wojska ONZ,
XXI wiek,
internet, Interpole, policję, wszelkiego rodzaju. A zobaczcie, tutaj handel ludźmi rośnie na potęgę. I kiedy o tym myślałem, zresztą podobnie jak po Mission Impossible, przecież Mission Impossible 9, no to jest rząd światowy się szykuje, no to jest temat apokaliptyczny, temat Nowego Testamentu, temat biblijny. I kiedy byście sobie tu otworzyli 18 rozdział Apokalipsy, to zobaczycie gospodarkę tego świata bez Boga, świata diabelskiego, który no, kończy historię ludzkości, nie? Czyli ten upadek doprowadza do jakiegoś dna i opisane jest to dno. I tam zobaczymy wśród gospodarki, ekonomii, wymiany towarowej, że będzie ogromny handel ludźmi,
no właśnie,
i życiem ludzkim. Ja nie rozumiałem tego życia ludzkiego przez długi czas, dopóki nie, Chiny komunistyczne nie rozpoczęły na światową skalę handlu organami, polowaniem na ludzi, to wycinaniem organów i tak dalej. A tu mamy ten drugi aspekt, handel dziećmi. Zobaczcie, chrześcijaństwo praktycznie wyeliminowało niewolnictwo. Zarówno na początku historii, z czasów rzymskich, jak później w XIX wieku praktycznie wyeliminowało z zachodniego świata niewolnictwo. Teraz chrześcijaństwo jest w regresie. I zobaczcie, handel niewolnikami, handel organami wraca na ogromną skalę. Jeśli nie wrócimy do duchowości Nowego Testamentu, do Jezusa Chrystusa, to ten świat rzeczywiście stoczy się na dno.
Ale są jaskółki, tak jak mówiliśmy. Ten film już wpływa na rzeczywistość. Kongresmeni z Peru podpisali niedawno porozumienie w sprawie zwalczania handlu dziećmi. Także jest, tak jak mówiliście, nadzieja. To nie jest tylko film, ale on już wpływa na rzeczywistość. I tym akcentem zakończymy naszą recenzję. Mam nadzieję, że jesteście Państwo, macie jakiś obraz Sound of Freedom.
Jeszcze dziś można pójść na seanse te wieczorne, no i cały weekend.
Cały weekend i dalej. Myślę, że no, zależy czego szukacie w kinie, ale na pewno to jest temat, którego nie można zamilczeć i o którym trzeba mówić i chwała twórcom za to, że mówią. I nie poddali się właśnie nawet Disneyowi, nie poddali się temu, że przez 5 lat musieli walczyć o ten film. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w kinie.